To Rosjanie stali za podpaleniem hali przy Marywińskiej w Warszawie. W Faktach pytaliśmy o efekty przeprowadzonego śledztwa. Leon XIV będzie chciał służyć ludziom. To głos z Chicago, miasta rodzinnego nowego papieża, który odwiedził korespondent RMF FM. Później poradnik, jak ochronić rośliny przed nocnymi przymrozkami. Jest trzecia. Hala przy Marywińskiej w Warszawie została rok temu podpalona na zlecenie Rosji. O ustaleniach śledczych poinformował w niedzielę premier Donald Tusk. Część sprawców jest już w areszcie, czytamy we wspólnym oświadczeniu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także prokuratora generalnego. Na jakim etapie jest śledztwo? Ten temat śledził warszawski reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Cały czas trwa, ale wiadomo już, że pożar był efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych i wskazuje na to zgromadzony materiał dowodowy. Działaniami miała kierować osoba przebywająca w Rosji. Część sprawców jest już w areszcie, pozostali zostali zidentyfikowani i są poszukiwani. O ilu osobach mowa? Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, dla dobra śledztwa kolejne informacje nie będą na razie przekazywane. Do pożaru centrum przy Marywińskiej doszło niemal rok temu, 12 maja. Spłonęło wtedy 1400 sklepów i punktów usługowych.
Powrót wiernych do Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Na to liczy polski ksiądz Stanisław Jankowski, proboszcz parafii świętego Jacka w Chicago, miasta, z którego pochodzi Leon XIV, opisuje w rozmowie z naszym korespondentem reakcję na ogłoszenie papieża ze Stanów Zjednoczonych.
Pamiętam, jak żeśmy już otrzymali wiadomość i ludzie wchodzący do kościoła, każdy tam gdzieś machał sobie jeden drugiemu, mówił: Habeus Papa, mamy naszego papieża, nie?
No bo to jest pierwszy papież ze Stanów Zjednoczonych. Więc to też jest, to nie tylko papież z Chicago, tak, to jest papież ze Stanów Zjednoczonych, no, przywódca katolików.
Tak, i muszę powiedzieć, że mamy wielkie nadzieje, które wiążemy z osobą papieża.
No właśnie, jakie?
O, właśnie, ta nadzieja z takim ogólnym, powiedzmy, zainteresowaniem oraz powrotem też katolików do kościoła, wierzę, że nastąpi.
Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z proboszczem parafii na słynnym Jackowie w Chicago jest na rmf24.pl.
Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
Mamobus w Małopolsce dziś pojawi się w Chrzanowie, dwa dni później w Kamienicy w powiecie limanowskim, a jeszcze dwa dni później w Myślenicach. Na stronach wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia można sprawdzić trasy we wszystkich regionach kraju. Badania piersi są darmowe dla pań w wieku od 45 do 74 lat. Trwają krótko, a warto je wykonać. Przekonują pacjentki, które wzięły udział w ostatniej akcji w Krakowie.
To jest najprostsza diagnostyka. Te panie dzwonią, przypominają, zachęcają. Nie trzeba wstać w kolejkach.
Tutaj mogłam dostać taki termin, jaki mi pasuje, bezpośrednio po pracy. No i nie ukrywam, że jest to po drodze do mojego domu.
Warto się badać. Proszę się badać. Może 10-15 góra minut. Badam się regularnie, co 2 lata temu chyba tutaj robiłam też. No i teraz widzę, że jest coś takiego. No i też przyszłam, zarejestrowałam się i jestem.
Zdecydowanie zachęcamy panie do badań. Warto wcześniej się zapisać, ale decyzję o badaniu można podjąć też spontanicznie. Od dzisiaj do środy w kalendarzu imieniny patronów ogrodników, świętych Pankracego, Serwacego i Bonifacego, czyli tak zwanych zimnych ogrodników. Po nich 15 maja jeszcze zimna Zośka, a to oznacza jedno, nocne przymrozki. Jak ochronić przed nimi rośliny? Eksperci podpowiadają, że kluczowe jest podlewanie.
Zwiększa to ich możliwość przetrwania mrozu. Możemy włączyć, ewentualnie też nastawić system nawadniający, jeżeli taki mamy, na wczesne godziny poranne, na deszczowanie, bo to też nam zabezpieczy rośliny. Rośliny szczególnie cenne, narażone na największe ryzyko, możemy obwiązać agrowłókniną i to jest chyba już najskuteczniejszy sposób ich zabezpieczenia.
Radził Krzysztof Janku, właściciel Centrum Ogrodniczego z Poznania. Więcej porad jeszcze dzisiaj w Nocnych Faktach RMF FM. Słoweniec Uros Velepec pod koniec kwietnia został nowym trenerem polskich biatlonistów. Z nowym szkoleniowcem podpisano umowę na olimpijski sezon, ale plan zakłada dłuższą współpracę. O nowym trenerze męskiej kadry, a także o sezonie olimpijskim z dyrektor sportową Polskiego Związku Biatlonu Agnieszką Cyl rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
Jest w pani jakiś taki spokój, że to właśnie on przejmuje męską kadrę? Tak, bardzo duży spokój. Lubię rozmawiać z trenerem. Jego myśl treningowa, jego pomysł, już w tej chwili pomysł na chłopaków, po tym tak naprawdę jak z nimi chwilkę rozmawiał, jak widział badania, jest taka naprawdę poukładana i to pozwala mi przynajmniej być spokojną.
No właśnie, bo z tego doświadczenia zawodniczego też się chyba trochę wtedy korzysta, kiedy gdzieś się zatrudnia nowego szkoleniowca i tak się ma poczucie, że chyba by mi się z nim dobrze pracowało.
O, ja już 15 lat temu wiedziałam, że jakbym miała takiego trenera, to by mi się świetnie z nim pracowało, więc cieszę się, że to koło, że czas, świat zatoczył pełną pętlę i że w tej chwili mogę się spotkać z trenerem Uroszem troszkę z innej strony, ale i tak dalej od niego czerpać to, co najlepsze.
No właśnie, bo sposób zatrudnienia trenera był bardzo nieoczywisty i trzeba przyznać, że taki trochę farta mieliście w tym.
Tak, ale wie pan co, wiele rzeczy się poukładało tak w jednym momencie i wydaje mi się, że to, że taka odważna byłam, że napisałam po prostu wprost do trenera, co to u niego słychać i jakie ma plany na przyszłość, pozwoliło otworzyć tą ścieżkę do dalszej drogi.
No właśnie, a trener bardzo otwarcie do tego podszedł, bo on sam mówi, że trochę chyba sam szuka nowych wyzwań.
Tak, jak rozmawiałam z trenerem, to on też mi powiedział, że generalnie dla niego, wiadomo, cel zdobywania medali jest najważniejszy, ale ten rozwój zawodników jest tym, co on by chciał w życiu robić. Bo medal to jest na końcu, tak? Ale jak widzimy, jak powiedzmy, że zawodnik rośnie w naszych oczach, że to, co robimy, ta nasza praca przynosi efekty, że wszyscy z tego czerpią, cieszą się i zaraża takim naprawdę pozytywnym uczuciem do sportu, żeby ta aktywność fizyczna, żeby ten sport był kochany, to jest całkowicie coś innego i ja myślę, że to był główny powód, czemu on chciał tu do nas przyjść.
Zatrudnienie nowego trenera przed sezonem olimpijskim zawsze w gronie, nie wiem, dziennikarzy, kibiców daje do myślenia, mówią, oho, chyba chcą coś na szybko zmienić, żeby było dobrze.
Wie pan co? Nie, ja myślę, że to były dość przemyślane decyzje. Działaliśmy dość spokojnie z panią Asią i bardzo się cieszę, że poukładało się to tak, jak powinno się poukładać. Tak jak mówię, ktoś może nad nami czuwał, że akurat trenerowi się też pojawiła wolna ścieżka, że tak powiem. I ja myślę, że my nie jesteśmy już w tym wieku, że działamy bardzo pochopnie. To jest moment taki, który zrobił nam pewne przestrzenie i mogliśmy w tym spokojnie się poruszać.
Tak sobie myślę, że cieszy też to ze strony trenera, chociaż ma kontrakt tylko do końca sezonu, ale myślenie takie dalsze, że on nie myśli tylko o wypełnieniu kontraktu i zakończeniu igrzysk, ale myśli dalej, myśli w perspektywie kolejnych igrzysk i mam wrażenie, że trochę już tym zaraził samych chłopaków.
Tak, i to jest w ogóle świetne. Oni naprawdę kilka dni jesteśmy razem i oni po prostu mają już totalnie inaczej naładowane głowy, już inaczej swoje cele układają. I tak, jak rozmawiam z trenerem, to my nie rozmawiamy w perspektywie jednego roku. My rozmawiamy nie jak przygotować chłopaków do sezonu olimpijskiego, żeby tam byli jak najlepsi i tak dalej, tylko my rozmawiamy jak rozwijać chłopaków, żeby wtedy, kiedy będą mogli wykorzystać największy swój potencjał, wtedy, żeby to było ciągłe, stabilne i dobre.
A czy któryś z chłopaków, czy któraś z dziewczyn przyszła już do pani i powiedziała, Agnieszka, jak to jest z tymi igrzyskami, bo no niby jeszcze kilka miesięcy, ale one już za niedługo, a ty masz już to doświadczenie.
A nie, ja myślę, że akurat grupa chłopaków mamy taką spokojną. Właśnie to jest w nich, we wszystkich, tak mi się wydaje, na tyle trochę inne niż zwykle, że oni czy przechodzą do Pucharu Świata, czy z Pucharu IBU, czy nawet z tych Pucharów IBU Juniorów, to oni starają się przenosić to, czego się nauczyli na treningach i nie robią z tego, przynajmniej do tej pory nie robili z tego takiego czegoś strasznego, owianego tajemnicą. Ja też nie mam zamiaru ich wpchać w takie mityczne myślenie o Igrzyskach Olimpijskich, bo owszem, jest to impreza bardzo ważna raz na 4 lata, natomiast na samym starcie i tak masz te same narty, te same buty, kije, karabin, jesteś tym samym człowiekiem i bez różnicy, czy ty będziesz startował na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostwach Świata Seniorów, czy na Igrzyskach Olimpijskich, zawsze możesz tak samo się sprzedać.
I zawsze możesz mieć wielkiego pecha, bo biatlon czasem z tym pechem jest związany, bo wystarczą milimetry nietrafione na strzelnicy i można przegrać krążek olimpijski.
Wszystko się dzieje po coś. Jeśli ktoś będzie miał na tyle szczęścia, żeby uzyskać medal albo zrobić jakieś świetne wyniki na igrzyskach, to bardzo dobrze. Ja bym oczywiście, że chciała tego jak najmocniej i życzyła tego naszym zawodnikom. Natomiast jeśli nie teraz, to najwidoczniej to nie był dobry moment i będzie jeszcze dużo, dużo okazji na to, żeby się wykazać.
Mamy, właściwie możemy powiedzieć, maj z perspektywy dyrektora sportowego Związku Biatlonu. Czy igrzyska w związku już żyją, czy to na razie jest jeszcze temat spokojny, czy już zaczęło się załatwianie papierologii?
Nasze igrzyska żyją już od roku.
Tak. Aż tak?
No tak, wszystko trzeba wcześniej dograć. To jest impreza olbrzymiej rangi i która jakby nie było angażuje wszystkie państwa na świecie i sama logistyka, sama zakwaterowanie, wszystko tam musimy mieć już dograne. Ja jestem bardzo zadowolona z planów trenera co do treningów, zgrupowań. Już teraz my tak naprawdę wiemy, co będziemy robić, gdzie będziemy mieszkać, po co, dlaczego i tak dalej. Jest to takie czyste, jasne, przejrzyste, więc jakby to mi zostawia taki spokój i przestrzeń na robienie swojej pracy, tej papierkowej, bo wiem, że trener będzie czuwał nad tą fizycznością naszych zawodników.
No właśnie, ale tak patrzymy to rzeczywiście, no bo marzymy gdzieś o tych igrzyskach, ale myślę sobie, nowy trener, to też są chyba jakieś te cele. Czy patrzycie na to bardzo otwarcie i mówicie generalnie progres?
Nie, generalnie progres. A jak rozmawiałam z chłopakami, to oni też mają takie cele, żeby być lepszym od siebie, żeby widzieć, że ich praca i że to, że oni wkładają to całe serce, widać było to na papierze, bo ich nie satysfakcjonują półśrodki. Oni znają swoją wartość, co jest też bardzo dobre i chcieliby udowadniać to i sobie chyba przede wszystkim.
Dzisiejsza konferencja jest dotycząca oczywiście panów. U pań mamy pewną stabilizację i mam wrażenie, że ten zeszły sezon też trochę rozbudził nasze apetyty. Chyba tak by trzeba było delikatnie powiedzieć.
No, kobiety mamy silne, zawsze mieliśmy silne. Chociaż trener Urosz powiedział, że jak to może być, że kobiety są silniejsze od mężczyzn. Ale to tak oczywiście był żartem, był serio. Tak, mamy naszą liderkę Natalię. I widać było po dziewczynach w tym roku, że każda z nich może zrobić fajny wynik. Że progresują. Proszę pamiętać, że czasami to, że jeden sezon, a w szczególności ten sezon przed igrzyskami, niekoniecznie jest taki topowy, to się nic nie dzieje. To jest jakiś tam proces treningowy. Ja też tak jak w tej chwili z trenerem Uroszem, tak z trenerem Tobiasem mam spokojną głowę. On wie, co robi i tutaj mu zostawiamy bardzo duże pole manewru, bo wie, jak pracować z kobietami i ta współpraca naprawdę jest bardzo, bardzo dobra i na wysokim poziomie, co zresztą pokazują wyniki, nawet te pojedyncze, a stabilizacja i tak przyjdzie.
Usłyszał Wojciech Marczyk od Agnieszki Cyl, dyrektor sportowej Polskiego Związku Biatlonu. To już wszystko na teraz. W Faktach słyszymy się punktualnie o 4:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.